Niedziela zesłania Ducha Świętego to niedziela, która przypomina nam o darach, które są nam już dane. O obecności Ducha współobecnego razem z nami w naszym życiu, do tego, byśmy my żyli swoje własne życie. I o taki dar doświadczenia Jego obecności pośród nas. Dzisiaj prośmy dla nas, naszych najbliższych przyjaciół i nieprzyjaciół. Przyjrzyjmy się tym dzisiejszym czytaniom, bo one może nam pomogą zobaczyć działanie Ducha Świętego w naszym życiu, po to, by nasze życie było pełne Ducha i by chwała Pana Boga, dla którego jest nasze życie, dokonywała się w Twoim i w moim życiu. Tak mówiąc w telegraficznym skrócie, o czym są te dzisiejsze czytania i do czego mają nas zaprowadzić. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Byli zebrani, bo to był poranek około godziny 9:00, żydowskie święto tygodni, czyli przypadało ono 7 tygodni po święcie Paschy i świętowano wówczas nadanie prawa Izraelitom na górze Synaj. To wtedy Mojżesz otrzymał kamienne tablice z zapisanymi przykazaniami. To jest moment, główna uroczystość, która zbierała uczniów razem, ale to też jest tradycyjne święto żniw, podczas którego ofiarowano Panu pierwsze płody ziemi. Dwa powody, dla których byli razem i chcieli świętować. Te dwie rzeczy są bardzo symboliczne, bo z powodu pierwszego w Jerozolimie zgromadziło się mnóstwo Żydów z różnych stron świata, a z powodu drugiego można było dopatrywać się i zadawać sobie pytanie, co będzie naszym nowym początkiem. Już z historii wspólnoty wierzących wiemy, że to jest moment rodzenia się Kościoła, czy tej wspólnoty wierzących. Od tego dnia, od dzisiejszego dnia możemy mówić o wspólnocie ludzi wierzących. Słowo Kościół w Polsce w tym momencie jest niesamowicie obarczone, więc możemy je zamienić w wspólnota wierzących. Wspólnota wierzących doświadczenia ma swój początek w dniu Pięćdziesiątnicy i jest naszym udziałem. Bo to, co nas łączy, to nie struktura, tylko wspólnota ludzi, którzy szukają Boga w swoim życiu. Dlatego tu siedzicie, dla którego niektórzy stoją i ja też stoję. Tylko z tego powodu. Nie struktury, nie obrządki, nie pobożność, nie to samo myślenie, bo jakbyśmy zrobili ankietę, to każdy z nas myśli co innego i nawet na temat instytucji Kościoła, tylko na temat poszukiwania Pana Boga. Że On się nam objawia na różne sposoby każdemu z nas, że przemawia w różny sposób do każdego z nas i każdego z nas prowadzi do doświadczenia życia, które sprawia, że żyjesz swoim życiem dla chwały Boga. Taka jest logika działania, która nas jednoczy. To jest to, co sprawia, że jesteśmy do siebie tu podobni. Wszystko inne nas różni i dlatego to jest fajne. Ciekawe, interesujące i sprawiające nam jednocześnie dużo problemów. Oni są zgromadzeni. Wylanie Ducha Świętego, którego dzisiaj słyszymy w Dziejach Apostolskich, które opisuje Łukasz, jest takim przeciwstawieniem tego, co miało miejsce w Babilonie, kiedy zbudowano wieżę Babel. Wieża Babel to była wieża, która była bramą Boga. Z jej szczytów próbowano strzelać do Boga i taki był zamysł, że jak zbudujemy tą wieżę, to będziemy tacy jak Bóg, czyli będziemy mogli go z łuku zestrzelić i w końcu będzie święty spokój. Pan Bóg języki pomieszał i stało się niemożliwym to, co sobie ludzie zaplanowali. Opowieść o wieży Babel to nie jest opowieść o tym, że kiedyś było tak cudownie, że wszyscy byli tacy sami, tylko to jest opowieść o tym, że my w swojej różnorodności mamy zdolność do pokonywania barier, które nas różnią, a tą zdolnością jest miłość. I dzisiejsze wylanie Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich to najbardziej pokazuje. To, że Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu oraz części Libii, które leżą blisko Cyreny, przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, każdy słyszy swój język. To nie mówimy tutaj o językach, których trzeba się nauczyć, tylko o zdolności komunikacji ludzi między sobą. Jeśli kogoś kochasz, to się z kimś porozumiesz, a kogoś nie kochasz, to choćbyś znał wszystkie języki świata, nie dotrzesz. Jak kogoś kochasz, to możesz powiedzieć, rozumiem, o czym mówisz. Umiem wejść w Twoje buty. Nie mam tego doświadczenia, co Ty, ale mam inne, podobne. Jestem blisko tego. Taka ciekawostka. Tam dzisiaj była mowa o dwa razy o szumie, że dał się słyszeć szum i potem znowu szum sprawił, że zbiegli się wszyscy pozostali, bo byli tak zaciekawieni. Jest coś takiego dla dzieci, taki usypiacz, który nazywa się szumisie. Pewnie o tym słyszeliście, niektórzy pewnie to używają. To błagam was, jeśli to używacie, to jak najszybciej zaprzestańcie. Bo szumisie to jest taka zabawka, która sprawia, że jak mamy małe dziecko, które piszczy, wsadzimy tego szumisia do wózka, to dziecko bardzo szybko się wyłącza. Bum. Tylko problem polega na tym, że jak to dziecko później dorośnie, będzie dorastało, to będzie takie jakieś takie niedokończone, tak to nazwijmy. Będzie się zawieszało, będzie miało jakieś takie powolne myśli, będzie takie nie wiadomo, obecne, ale nieobecne. Nagle się przeprowadzono badania i zobaczono, że ten szum, który się dziecku włącza, to jest taki szum, który dziecko, to się tak ładnie w psychologii nazywa, dysocjuje. Czyli odcina, łup. I dziecko jak się odcina i zamraża, to natychmiast zasypia, bo nie umie sobie poradzić z tym, co jest trudne i niebezpieczne. I potem trzeba pracować z takim dzieckiem dorastającym z traumą, którą miało w dzieciństwie. I jak macie dzieci, które są takie zawieszone, wyautowane, odcięte, no to trzeba pewnie na traumę później sobie przepracować, żeby się jakoś dziecko posklepiało i poskładało, bo szumisie miało w wózeczku. Doświadczenie szumu dzisiejszego to nie jest doświadczenie takiego maskowania, które ma ciebie i mnie odciąć od życia, tylko ma sprowadzić jeszcze bardziej pewność obecności Pana w twoje i w moje życie. Właśnie, żebyśmy się nie zamrażali na życie, tylko żebyśmy żyli jego pełnią. Opowieść o tym, co głoszą apostołowie wtedy, kiedy wychodzą z wieczernika, to wychodzą z doświadczeniem wolności, że potrafią wejść w cudze buty, że potrafią dogadać się pomimo tego, że wiele ich różni od drugiego człowieka. I wtedy razem, wspólnie mają zdolność do oddawania czci Bogu, bo to jest powołanie człowieka. My postawiliśmy, to jest zmora naszych czasów, o tak to powiem. Zmorą naszych czasów jest myślenie i wielokrotnie ja też to zambony mówię, tylko często nie dopowiadam, nie dokańczam i można to źle, błędnie pewnie zinterpretować, że celem naszego życia jest szczęście. Pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, zgadzamy się. Tylko zmora naszych czasów polega na tym, że każdy z nas zastanawia się, czy już jest szczęśliwy, czy jeszcze nie. I ciągle mamy jakąś taką miarkę, czy to szczęście osiągnęliśmy, czy to szczęście będzie, jak będzie lepszy partner, partnerka, będzie lepsza zamożność, lepsze zdrowie. Szczęście jest jakimś wymiernym składnikiem wielu rzeczywistości. I to jest doświadczenie współczesnego świata, gdzie nam to niesamowicie mocno wmówiono. Jak kupisz ten produkt, tą sokowirówkę do kawy, no to twoje życie, pożycie małżeńskie, życie z partnerem, partnerką będzie cudowne, a życie zawodowe będzie kwitło. I my wszyscy polujemy na tę cudowną maszynę, która nam to w życie wniesie. To nie jest opowieść o takim szczęściu. Szczęście jest rzeczywistością, którą doświadcza się wtedy, kiedy doświadcza się komunii, miłości. Zupełnie inna opowieść. Opowieść o tym, żeby wejść w komunię, to wtedy ta komunia staje się celem, a szczęście wydarza się przy okazji. Także stajesz się nagle wolny od obsesji gonienia za tym i możesz to realnie w życiu przeżyć. Bo w życiu nie chodzi o to, żebyśmy nie doświadczali smutku, bólu i cierpienia, tylko żebyśmy umieli to przeżywać. Bo kiedy to przeżyjemy, nie zamrażamy się na to rzeczywistość. Tak jak apostołowie siedzieli kurtka i się zamrozili. Zamknęli się z obawy przed Żydami. Co ich zamknął? Strach ich zamknął. Tak się wystraszyli, tak się odcięli. No to musiało się wydarzyć coś spektakularnego. Może w twoim i w moim życiu czasami musi wydarzyć się coś spektakularnego, żebyśmy wyszli ze swoich własnych butów i zobaczyli, że na to można popatrzeć inaczej. I że wcale nasze życie nie jest gigantycznym pępkiem i dopiero wtedy doświadczamy szczęścia. To jest pierwsze czytanie. Zupełnie inna logika. Chwałą Boga jest człowiek żyjący. Żyjący naprawdę. Im dłużej mamy wrażenie, że wszystko jest pod nas, im nic nie musimy dawać, mi się to ciągle kojarzy z naszym polskim podejściem do Unii Europejskiej, wszystko bierzemy, nic nie dajemy, no to jest zupełnie, nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Jesteśmy zaproszeni do budowania więzi. To więź jest klucz. To więź jest tą rzeczywistością, którą nadaje. Różne teorie poliwagalne między innymi też o tym opowiadają. Opowiada o takim doświadczeniu, w którym budowanie więzi, relacji, wspólnoty ludzi jest doświadczeniem szczęścia. Bo Bóg zawsze objawia się we wspólnocie. Nie jest celem to, żeby każdy z nas złapał go za nogę, tylko żeby doświadczając miłości pośród ludzi, mieć pewność Jego obecności. A kiedy będziecie czekali na spektakularny znak na niebie, raczej wątpię, żebyście się tego doczekali, bo Pan Bóg dzięki Bogu w ten sposób nie działa. To jest pierwszy fragment Dziejów Apostolskich. Już więcej od jutra czytać nie będziemy, bo wchodzimy w Stary Testament. Od jutra zaczyna się okres zwykły. Tak pierwsze czytanie nam przybliża działanie Ducha. Drugie czytanie to list do Galatów. List do Galatów zaczyna się tak. Postępujcie, bracia, według Ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. No i teraz wszyscy, którzy mierzą się, którzy doświadczają w swoim życiu pożądliwości, myślą, Boże, to o mnie. Jejku. Nie wiem, jak mam was przekonać, że niestety, ale nie. Może byśmy chcieli, że to tak Pan Bóg, jak czytamy Słowo Boże, to nam zaraz tak grzechy wypomina i nam się cały taki katalog otwiera. Tak, to ja jestem ta świnka i ten Pan Bóg dzisiaj do mnie tym słowem tak wali w te moje grzechy, żebym w końcu coś ze sobą zrobił. Byłoby to fajne, spektakularne, takie zjawiskowe i warto byłoby to opisać w kronikach dla potomnych, ale na pewno to nie jest o tym. To na pewno nie ten kierunek. Dzisiejsze drugie czytanie opowiada nam o oddaniu kontroli. I Paweł, kiedy pisze do Galatów, to pisze o dwóch rzeczywistościach. O uczynkach i o owocach. Uczynki z ciała prędzej czy później sprawią, że się zafiksujesz, stracisz życie. Uczynki będą ciebie prowadziły do różnych rozwojów namiętności. Nie idź za uczynkami, bo tam życia nie odnajdziesz. I tam mamy wymienione nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, różne grzechy, które dotykają każdego z nas. Wtedy, kiedy mamy wrażenie, że całym moim życiu ja kieruję, to ja steruję swoim życiem. Kiedy przyjdzie wam się mierzyć, czego wam nie życzę, ale pewnie będzie to udziałem większości z nas, z różną dolegliwością naszego życia, która w mniejszy lub większy sposób będzie na nas oddziaływała, pewnie przyjdzie wam w którymś momencie pomysł taki. Medycyna konwencjonalna bardzo szybko się skończy, czyli nam pomoże do pewnego momentu, przyszyje nam nogę, wsadzi nam oko jak wypadnie, okej, będziemy działać. Ale żebyśmy sobie dalej z czymś poradzili, albo żebyśmy wrócili do takiej względnej równowagi, bądź w ogóle odzyskali stan zdrowia, medycyna konwencjonalna rozłoży nam ręce i powie, na to tabletki nie mamy, proszę się przyzwyczaić. Wtedy was szlak trafi i zaczniecie szukać medycyny niekonwencjonalnej. Medycyny niekonwencjonalnej zaczniemy najprawdopodobniej od ziół, bo one są najbezpieczniejsze. Spróbujemy najpierw polskich ziół, potem tybetańskich, potem pojedziemy na medycynę chińską. W medycynie chińskiej zaczniemy się kłuć. Jak już się pokujemy we wszystkie strony i zobaczymy, że to nadal nie przynosi rezultatu, spróbujemy bioenergioterapii. Będziecie siedzieć, trzymać pałeczki, nogi na takich miedzianych blaszkach, będziecie czuli prądy przepływające przez was. Kiedy nadal po długotrwałej terapii i zapodawaniu innych suplementów wam to nie przyniesie rezultatu, będziecie nadal szukali pomocy w innych przestrzeniach, w innej terapii, w innej rzeczywistości. To doświadczenie będzie was prędzej czy później prowadziło do odkrycia, że zostaną wam już tylko i wyłącznie pijawki i urynoterapia. I powiem tak, i pewnie niektórzy z nas na urynoterapię się zdecydują, ja raczej, to by musiała być ostateczność, ale wszystkich tych rzeczy oprócz pijawek próbowałem, żeby pomóc sobie z pewną dolegliwością. Nie zadziałało. I teraz powiem tak. Dlaczego w nas jest tyle lęku przed doświadczeniem świata? Za każdym razem, kiedy próbowałem różnej rzeczywistości, to ktoś się dziwił, że jestem księdzem i korzystam z bioenergioterapii. Mówię, ale co w tym jest takiego nienormalnego? Człowiek próbuje sobie pomóc na różne sposoby. Zobaczcie, doświadczenie życia z duchem sprawia, że nie ma w tobie lęku. Lęk przed czym? Że co? Że kto co? Trzeba poczytać książki, wiecie, to tak człowiek czyta książki, to tam się czegoś uczy, może się z jakąś teorią zgadzać, może na się nie zgadzać, ale wnosimy w doświadczenie życia pewną wolność, która sprawia, że ja nie muszę kontrolować wszystkiego w swoim życiu, bo Twoim i moim śmiertelnym zagrożeniem to nie jest szatan, zło, które się jawi jako nie wiadomo co w Twoim życiu, co nas dopada, tylko to, że my wszystko chcemy kontrolować. A jak chcemy kontrolować, to prędzej czy później wpadniemy w takie czy w inne nerwice prowadzące Ciebie czy mnie do takich innych słabości, małości czy grzechów. Bo będziemy mieli wrażenie, że to ode mnie wszystko zależy. Życie nie zależy od nas. Im bardziej uczymy się wypuszczać i zapraszać w to doświadczenie Pana Boga, w którym łaskę w sobie nosimy, dopiero wtedy doświadczamy cudów. Dlaczego chcemy Cię wszystkich nawracać w swoim życiu? Spod owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Prosi o ducha dla innych, by nagle ci wszyscy, których na swojej drodze spotykasz, by doświadczyli takiej miłości, takiego spotkania, w którym będą doświadczali czegoś, co ich poprowadzi dalej. A nie, najpierw mają zmienić obyczaje, żeby coś w ich życiu się zadziało. Nigdy to w ten sposób nie zadziała. Bo to nie jest opowieść o maszynie Bogu, który nazywa się maszyna do kawy. Wczoraj usłyszałem o takiej zabawce, która nazywa się Bakugan. To taka chińska myśl techniczna. Dzieci to mają, takie podobno teraz jest to trendy bardzo. To jest takie coś, taka rzuca się to na ziemię, bum, jak to się rzuci na ziemię, to się zabawka z tego składa. I to jest takie bardzo fajne podobno. I to dzieciom przynosi taką dużą ulgę, bo z niczego jest nagle coś. Jakiego w swoim życiu masz bakugana, który przywraca Tobie doświadczenie szczęścia i równowagi? Może w końcu raz za tym pójść i zobacz, że to Cię nie zabije. I chińska myśl techniczna nie odbierze Ci pewności, że jesteś kochana, kochany przez Pana, który kocha zawsze, a najbardziej kocha grzeszników. Tak na marginesie, żebyśmy nigdy tego nie zapomnieli. Że doświadczenie Pana Boga to jest doświadczenie, które daje Tobie i mi ducha, byśmy w końcu zostawili kontrolę nad swoim życiem i pozwolili Jemu przez nas działać. Pewnie najbliższe wyobrażenie, kim mieliby być chrześcijanie, to jest wyobrażenie o tym, że mamy być taką rurką, takim przepływem Pana Boga przez nas. Wtedy doświadczymy szczęścia, doświadczymy wolności, będziemy potrafili się komunikować. Tak wiele rzeczy będzie nas bolało, ale nie odbierało życie. Bo Duch jawi się jako ten, którym jest życiem. I to jest drugie czytanie. A dzisiejsza Ewangelia przypomina nam imię Ducha Świętego. Ja nie wiem, czy to jest najlepsze porównanie, bo ktoś kiedyś tam powiedział, że Duch Święty jest jak Wi-Fi. Jest, ale go nie widać. Ja nie wiem, no można się takim czymś posłużyć. Tu w kościele mamy dwa nadajniki, promieniują, więc jakby co, no to jeśli ktoś czuje jakieś wibracje, to może od naszych nadajników Wi-Fi, które są tu umieszczone. Zobaczcie, doświadczenie Ducha Świętego to jest doświadczenie parakleta. Dzisiaj Jan Ewangelista bardzo świadomie to słowo używa i ono zostało najczęściej na język polski we wcześniejszych przekładach przetłumaczone jako Duch Pocieszyciel. I my mieliśmy skojarzenie, że Duch Pocieszyciel, Duch Święty, to jest wtedy, jak mi jest smutno, to przyjdzie taki Duch Święty i będę wesoły. No i zasadniczo o to w tym chodzi. Bardzo błędne myślenie. Paraklet to jest ten, który jest przy mnie. W tym sensie mnie pociesza, a nie w sensie emocjonalnym daje ulgę. Dotrzymujemy Ducha, który zawsze przy nas jest. Jest Twoją i moją obecnością. Trójpodział, klasyczny trójpodział człowieka polegał na tym, że w każdym z nami jest ciało, dusza i duch. I ten duch jest najbardziej Boży. Dusza ma odbicie Pana Boga, a ciało jest rzeczywistością, w której się znajdujemy. I to jest taki najbardziej klasyczny podział. Ciało, dusza i duch. Duszy trzeba nauczyć się słuchać, bo tylko dusza umie się komunikować z duchem, który do nas mówi. W ciele najczęściej to widać. Ciało nam dużo rzeczy komunikuje, kiedy mamy problem z usłyszeniem duszy. Zobaczcie, to jest rzeczywistość, o której my zapomnieliśmy. Dzisiejsza uroczystość zesłania Ducha Świętego dla Polan to było doświadczenie wtedy, kiedy wszystkie szeptuchy, wszyscy, którzy zajmowali się zielonolotnictwem, mieli swoje święto. Naprawdę. To było święto ludzi, którzy mieli odwagę szukać dalej i iść głębiej. Nie bali się życia. I my dzisiaj warto, żebyśmy zobaczyli na Ducha Świętego, który staje obok Ciebie i obok mnie i Ciebie i mnie zachęca, żebyśmy mieli swoje życie. W tym sensie będziemy, doświadczymy pocieszenia. Jeszcze inne tłumaczenie słowa paraklet to jest advocatus. Ten, który Ciebie i mnie będzie bronił. Przed czym? Przed tym, że ja zaczynam w swoim życiu wierzyć moim słabościom i mojej grzeszności. Duch Święty zawsze przychodzi do tego, żeby Tobie i mi pokazać grzechy. Tylko jeszcze raz. Nie tak jak w drugim, jak chcieliśmy zinterpretować w drugim czytaniu. Żeby Tobie i mi wypchnąć. O, Ty świnko, robisz to i to. O, nawróć się. Nie w tym sensie. Tylko w takim doświadczeniu, że przychodzi pokazać Tobie i mi, że kiedy przyjmiesz prawdę o grzechu i ukochasz siebie jako człowieka, który jest grzeszny, to nie będziesz w swoim życiu wykluczał Pana Boga. Bo grzech co robi? Sprawia, że odcinam się od Boga. Nie mam w moim miejscu dla Niego, w moim życiu dla Niego miejsca. I Duch przychodzi, żeby Tobie i mi pokazać, właśnie dlatego, że jesteś grzesznikiem, przychodzi Pan Bóg, żeby pokazać, że w Nim jest życie. Nie odcinaj się od Niego. Często nasze trudne doświadczenia wprowadzają nas w taki wir paniki. Ale mogą też pokazać Twoje i moje wielkie zasoby, które mamy. I często jest nam potrzebny drugi człowiek, który nam to pokaże. W takiej czy w innej terapii, w takiej czy w innej rozmowie. Zobacz, jaki masz w sobie potencjał dobra, który może się teraz odpalić właśnie w tej kryzysowej sytuacji. Doświadczenie obecności Pana Boga to jest doświadczenie tego, że jesteśmy w stanie tą prawdę o swojej grzeszności unieść. Bo Chrystus nigdy nikogo z nas przez grzechy nie poniża. I pewność obecności blisko Pana Boga to jest pewność taka, że niezależnie od tego, jakimi grzesznikami jesteśmy, kiedy przychodzimy do Niego, to mamy doświadczenie wolności. Bo to On z Ciebie i ze mnie te grzechy zdejmuje. To nie Twoja i moja zasługa sprawia, tylko Jego działanie. Zaczynamy kochać prawdę taką, jaką ona jest. Duch prawdy to Duch Święty, który do Ciebie i do mnie przychodzi. Mi się to często kojarzy z taką sytuacją. Panowie, jak jesteście w pracy i szef was tak ochrzania was szef i nagle w tym momencie mówisz do szefa: dobrze, kochanie, masz rację. To jest ten moment. Że w którymś momencie zaczynasz rozumieć, że ci się pomyliło i że utożsamiło ci się z kimś innym. Duch Święty w Twoje i w moje życie tak bardzo głęboko chcę wejść, żebyśmy doświadczyli Jego obecności nie w formie karzącej, tylko towarzysza życia, który Tobie i mi zawsze, zawsze daje życie i przynosi ulgę, czego Wam i sobie życzę, niezależnie od tego, jaką terapię w swoim życiu będziecie wybierali, co będziecie testowali. Urynoterapii chyba nie polecę.